O znaczeniu przysięgi małżeńskiej dzisiaj rozmawiamy. Wiemy mniej więcej, co kryje się pod słowami ślubuję ci miłość, ślubuję ci wierność. To przyszła pora na uczciwość małżeńską. Co to znaczy? Jak rozumiecie te słowa?
No, że można w karty pograć i ta druga strona nie oszukuje.
Albo w szachy przez telefon. Czy to o to chodzi?
No, uczciwie wiem, staram się uczynić uczciwie, gdzie my teraz jesteśmy, co się dzieje, kto to jest ten drugi człowiek i o co w tym wszystkim chodzi. Dla mnie to się najbardziej chyba realizuje, mamy takie postanowienie, bo też jesteśmy w nowym kościele, że raz w miesiącu zasiadamy i rozmawiamy. I to jest takie właśnie uczciwe spojrzenie na to, co się dzieje między nami i próba wypowiedzenia tego i dogadania się. To jest właśnie według mnie to, o co chodzi, tak? To, że nie będziemy sobie ściemniać, nie będziemy mówili sobie tak już, tak, dobra, to jakoś tam i dwa osobne tory i lecimy, tylko że będzie to stawanie w prawdzie wobec siebie i mówienie sobie pewnych rzeczy wprost.
Tak, takie uznanie, że no, ja bym to powiedział już tak z perspektywy czasu, bo się wymądrzę się trochę. To znaczy, że ważna jest relacja między nami, to co jest między nami, to co wspólnie budujemy i że jesteśmy względem tego uczciwi. To znaczy, że wypowiadamy naprawdę co myślimy, że przyjmujemy tą drugą stronę tak jak ona to wypowiada, że mówi szczerze, nie ma podejrzliwości właśnie, nie ma zakładania, nie ma okłamywania się. Czyli, że rzeczywiście jak budujemy tą naszą więź, relację, wszystko co robimy wspólnie, rodzinę, czy podejmujemy jakieś rzeczy, no to zakładamy uczciwość drugiej strony, prawdomówność i że realnie możemy, że nie będę oszukany, czyli pewne bezpieczeństwo wchodzi w drogę, dajemy sobie takie bezpieczeństwo, że nie muszę kombinować teraz, że jak że nie ma czegoś takiego, że teraz muszę powiedzieć, bo tam nakłamałem, no i teraz muszę już budować tą naszą jedność, biorąc pod uwagę to, co tam powiedziałem, czyli nie ma takiego całego trudu utrzymywania jakichś zawiłych relacji, tylko jest właśnie prostota.
Ja jeszcze dodam, że bo przeczytałam sobie, nawet wlazłam w jakiś słownik małżeństwa rodziny, które za czasów moich studiów jeszcze kupiony leży w domu. I zaskoczyło mnie to, że w sumie tak nigdy o tym nie pomyślałam, że o tej uczciwości małżeńskiej tam było mówione w kontekście też naszego współżycia i naszego podejścia do płodności, do prokreacji. Że tą uczciwością jest też uczciwe podejście do spraw płodności i do życia właśnie zgodnie z naturą, a nie kombinowania z jakąś antykoncepcją i tak dalej. Że to jest też taka uczciwość, stanięcie w prawdzie także w tym aspekcie życia. I tak sobie jak czytałam, to sobie myślę, kurczę, nigdy o tym nie pomyślałam, czas najwyższy.
No, z Marylą działanie uczciwe to jest takie działanie w małżeństwie, żeby jak najmniej narażać na szwank wzajemne zaufanie. Mamy już też takie doświadczenie, że bardzo łatwo zmniejszyć to wzajemne zaufanie, a potem niesłychanie trudno się buduje te poszczególne cegiełki. A przecież w małżeństwie prowadzi się tyle różnych negocjacji, tyle różnych ustaleń i jest tyle pokus, żeby nie do końca to, cośmy sobie ustalili, dotrzymać, bo ja i tak przecież wiem lepiej i na pewno to, co wymyśliłem, to ma sens i będzie nam lepiej służyło. Nawet w tych najdrobniejszych rzeczach ustaliliśmy, dotrzymujemy.
Mnie łatwiej chyba to jakoś negatywnie zdefiniować, czym nie jest ta uczciwość małżeńska. Ja myślę, że właśnie nie jest próbą manipulowania, rozgrywania tej drugiej osoby, nie jest konsumowaniem tej drugiej osoby, nie jest traktowanie jej jak rzeczy, tylko jak podmiotu. Nie jest traktowanie współmałżonka jako środka do celu, do osiągnięcia jakichś potrzeb. Myślę, że tak we wzajemnych relacjach codziennych życiowych, to jest też uczciwe stawianie spraw takich codziennych, nie wiem, podział obowiązków, podejmowanie decyzji dotyczących ważnych spraw. Tutaj jest pole dla tej uczciwości.
No to Andrzej wyjął mi to z ust, bo ja właśnie chciałam powiedzieć o tej codzienności, że dla mnie uczciwość to jest właśnie wspólne planowanie, tak, wspólne planowanie budżetu. Nie to, że mąż zarabia, to ja go muszę prosić na waciki czy na tusz do rzęs, tylko mamy jakiś określony budżet, tak, a ja przez to, że jestem uczciwa wobec niego, nie pracuję zawodowo, to uczciwie wykonuję swoje obowiązki w domu. Ja wiem, że on pracuje 24 godziny na dyżurze, to ja w tym czasie mówię sobie, aha, nie ma go, to mogę dzisiaj wieczorem 2 godziny popracować, nie odbierając czasu spędzonego z mężem, sobie i jemu. I to jest, myślę, właśnie uczciwe postawienie administracyjnie sprawy. I właśnie też, tak jak ty powiedziałaś, Aniu, że bardzo ważne, żeby uczciwie ze sobą po prostu rozmawiać o tym, co jest fajne między nami, ale o tym też, co nas boli, bo tylko wtedy można dojść do jakiejś prawdy i do jakiegoś porozumienia, jak jest coś nie tak między nami.
Jak to z tą uczciwością, proszę księdza, jest? O czym jeszcze warto pamiętać, kiedy mówimy, że ślubuje ci uczciwość małżeńską?
No i oczywiście podpisuję się pod tym wszystkim, co tutaj małżonkowie powiedzieli. Czasami jak miałem okazję prowadzić kursy przedmałżeńskie, czy miałem jakieś jedno spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego, to mówiłem, no, zwłaszcza do panów, chociaż oczywiście uczciwość odnosi się i do żony, i do męża. Natomiast taki przykład podawałem, proszę pana, jak pan przyjdzie oczywiście zmęczony do domu z pracy i weźmie gazetę Pilota i położy się przed telewizorem, ale oczywiście pan nie zdradza swojej żony w żaden inny sposób, to proszę nie myśleć, że pan dochował przysięgi pod kątem uczciwości małżeńskiej. To znaczy dzisiaj często uczciwość małżeńską zawęża się tylko do kwestii wierności. Jakby wierność i uczciwość małżeńska to jest jedno i to samo.
Bez powodu jest rozdzielone.
No bez powodu jest właśnie rozdzielone i to, co właśnie tutaj państwo wcześniej powiedzieli, to na pewno ma szersze znaczenie. Tak, uczciwe podejście właśnie do moich obowiązków. Tak, ja mogę nie dochować tej przysięgi w kwestii uczciwości małżeńskiej, jeśli nieuczciwie będę podejmować, czy właśnie nie będę podejmować jakichś swoich obowiązków. Tak? Nie muszę nikogo zdradzać, żeby nie dochować uczciwości.
Mnie mąż uczciwie 15 lat temu powiedział, że on po pracy musi pół godziny się przespać. I dzięki temu doszliśmy do porozumienia, pozwalam mu na to i wszystko jest w porządku.
Spokojnie, to jest, uczciwość jest zachowana z tym spaniem, to nie żeby nie tak, było tak, że każdy, kto odpoczywa i śpi,
się
nie dochowuje uczciwości.
Gdyby się okazało, że 45 minut, to może z tobą porozmawiać, prawda?
Tak.
I że cię nie opuszczasz do śmierci.
No, to teraz ja mam anegdotkę, tu ksiądz pięknie nam powiedział.
To nie była anegdota.
Ale myślę, że jeszcze jedna rzecz, tutaj ksiądz na to zwrócił uwagę, Jania, ale my to wypukle, tak, że uczciwością małżeńską jest to, że kobieta na przykład właściwie mówi o swojej płodności, tak, że nie jest tak, że chce bardzo mieć dziecko, mąż ma jeszcze jakieś tam wątpliwości, no to zanim dojdą do porozumienia, no to ona tam się wypowie na temat swojego cyklu i płodności w taki sposób, że to dziecko jednak się pocznie, nie, więc to też myślę jest tutaj ważny aspekt.
Byliśmy ostatnio u znajomych, którzy opowiadali nam, że teściowa ich znajomych przyszła na 25. rocznicę ślubu swojej córki i zięcia i powiedziała, że ma dla nich w prezencie działkę. No więc oni zatarli rączki, ucieszyli się, no ale mamo, ale jak, ale gdzie? Nie, to kiedyś wam tam przy okazji pokażę. Mamo, ale my jesteśmy ciekawi, to gdzieś daleko. Nie, tutaj niedaleko. Mamo, to jedziemy oglądać. No i zawiozła ich na cmentarz. Okazało się, że kupiła im wspólny grób. No oni byli przerażeni, że taki prezent dostali na 25-lecie małżeństwa, a my z moim mężem właśnie szeroko o tym dyskutowaliśmy potem cały wieczór i stwierdziliśmy, że ta kobieta kupiła im naprawdę fantastyczny prezent, bo to oznacza, że ona wierzy, że to ich małżeństwo naprawdę będzie zgodne, szczęśliwe, trwałe i że oni się będą kochać i że będą mieli tą możliwość być pochowania w tym samym grobie. I no to śmieszne jest, ale dla mnie to ślubuje ci aż do śmierci. Wiem, że przysięga małżeńska zakłada, że do śmierci współmałżonka, tak? Natomiast dla mnie fantastycznie byłoby móc leżeć w jednym grobie z moim ukochanym mężem. Oczywiście przeżyć z nim szczęśliwe życie i potem być pochowana w tym samym grobie. Osiągnęłabym pełnię szczęścia wtedy.
Piękne.
Ja myślę, że tutaj w kontekście tego...
Sugestia do prezentów, tak? Na jubileuszowych.
To już też przy tej wierności małżeńskiej myślę, że tak jak ksiądz mówi, usiądnięcie tego męża przed telewizorem i powiedzieć, ja sobie swoje już zrobiłem, teraz reszta już wy, no to jest właśnie to opuszczenie moim zdaniem. Czyli to jest, to wierność bym zostawił, natomiast jest to bardziej ten aspekt opuszczenia, bo ja po prostu
że
już sobie
odpuściłem. Że można opuszczać niekoniecznie wychodząc z domu.
Tak. Czyli, że to jest też Ania tutaj wspominała, że to takie opuszczenie, czyli przestawienie sobie, ja będę zewnętrznie wszystkie rzeczy spełniał, ale jakby no już w opuszczeniu, to znaczy ja sobie pozwalam na to, żeby nie być myślami, żeby nie myśleć, że jakby idę w innym kierunku swoich jakichś spraw, nie? I wcale nie muszę opuścić jakby małżonka, nie muszę go zdradzić, mogę być wierny, tak, bo mogę bardzo mocno służyć dalej, nie? Mogę być uczciwy w takim sensie, że no według tego, co ja myślę właśnie, że sprawiedliwie wszystko tam jest podzielone, rozmawiam i tak dalej, ale może być decyzja opuszczenia właśnie takiego, no nie wiem jak to powiedzieć, bo to no, nie to tylko emocjonalnego, ale takiego
decyzyjnego. Dochodzi do takiego opuszczenia, no to automatycznie no. To godzi w uczciwość małżeńską, to o czym
tak, no to jest taki zwojnik wszystkiego, nie? Ale mogę wewnętrznie, zewnętrznie wszystko spełniać, a wewnętrznie właśnie opuścić, nie? I wydaje mi się, że to jest w ogóle to jest największy problem, nie? Myślę, że od tego w ogóle się zaczynają wszystkie rozwody, jakby później konsekwencją jakby są rozwody, natomiast opuszczenie, właśnie ta decyzja opuszczenia jest o wiele wcześniej.
Nie? Znaczy jakby częściej myślimy o tym aspekcie fizycznego opuszczenia, odejścia niż o tych psychiczno-emocjonalnych, o których ty mówisz.
No później to jest jakby kontynuacja. Pewnie... Nie?
Jak rozumiecie? I nie opuszczać aż do śmierci.
Wiesz co, no to daje nadzieję, prawda, że do śmierci nie dłużej. To może być szansa.
Twoje marzenia w wspólnym grupie. Ale,
no tutaj czasami tak, no, że to daje nadzieję, że jest to jednak czasowy przysięga, natomiast chciałem powiedzieć, że tak z mojej pracy zawodowej, z moich doświadczeń, no wielokrotnie obserwuję świadectwa i to świadectwa i dobre i złe bycia do śmierci, miłości do śmierci, kiedy współmarzonek opiekuje się swoim ciężko czy śmiertelnie chorym współmałżonkiem, a jeszcze bardziej to chyba jest widoczne wtedy, kiedy to jest dotyczy sprawy przewlekłej choroby, kiedy jest na przykład jedno ze współmałżonków w chorobie, która powoduje, że na przykład w stanie wegetatywnym i nie ma zupełnie tej relacji między nimi w tym momencie już, a jednak ta widać w zachowaniach, widać, że ta miłość małżeńska mimo wszystko trwa, także no, obserwuję to, to są no, piękne, wspaniałe rzeczy, ale też są przykłady w drugą stronę, że widać, że zupełnie ta więź zanikła.
To jest też pytanie o to, na ile w momencie przysięgi małżeńskiej, kiedy jesteśmy młodzi, zdrowi, silni, pełni wiary, można sobie uruchomić rzeczywiście wyobraźnię na ten temat i nie opuszczać aż do śmierci.
Dla mnie jeszcze jedna rzecz, właśnie tutaj opuszczania jest, są takie małżeństwa, które się rozpadają, jakby, że jedna strona się w ogóle nie czuje jakby winna, albo nie widać, że no, ktoś został zdradzony na przykład i ta druga osoba odeszła po prostu, nie? I teraz ten aspekt wierności właśnie, nieopuszczenia, to jest właśnie, że nie dał sobie prawa do tego, że no to ona mnie opuściła, to ja też już mogę opuścić, nie? I jest taka wspólnota, nawet małżeństw Sychar się nazywa. Ja jak słyszałem parę takich świadectw właśnie małżonków, którzy no nie opuszczają tej drugiej strony pomimo opuszczenia z tamtej strony, no to jest bardzo mocne świadectwo takiego właśnie, tego nie opuszczam.
To dla mnie najpiękniejszy fragment teraz na tym etapie naszego życia, tej przysięgi. Taki niesamowity, radosny spokój, że będę z Marylą aż do śmierci, bo to przecież ona też przysięgała. Ja za siebie oczywiście też jestem pewien, że będziemy razem, że nie opuścimy się nawzajem. Ale nie tylko Andrzej do śmierci, bo jednak z tej przysięgi małżeńskiej wynika również i to, że elementem miłości czy wierności małżeńskiej jest nasza wzajemna odpowiedzialność za wzajemne zbawienie. To my ponosimy w dużej mierze odpowiedzialność za zbawienie współmałżonka. Kilka lat temu dostaliśmy w prezencie książkę zatytułowaną Parami do nieba. I mimo, że słyszeliśmy wiele rzeczy, uznaliśmy już plan Boży wobec naszego małżeństwa, ale to jak gdyby wtedy nam tak uzmysłowiło, że jednak chcemy tą naszą parą iść do nieba, więc nie tylko do śmierci, ale na zawsze chcielibyśmy rzeczywiście pozostać razem, prawda? Andrzej, to pole, żeby przeczytał,
bo to rzeczywiście
są piękne świadectwa.
To dobrze zrozumiałem, to nie znaczy, że ja żyję tą nadzieją.
Proszę księdza, dla Staszka jest to najpiękniejszy fragment. Jakie są jakby doświadczenia wielu małżeństw, czasami też trudnych małżeństw, czy te słowa i nie opuszczę cię aż do śmierci bywają chętnie zapominane, często, czasami z konieczności, czasami bez?
No w sądzie spotykam się tylko z tymi przypadkami, gdzie te słowa, jeśli nie zostały zapomniane, jakby to
jakie
przynajmniej...
Jakie przyczyny są, jakie są motywacje tych decyzji?
Decyzje o rozwodzie?
Tak. O tym, żeby nie zrealizować tego fragmentu przyrzeczenia.
Nie, no to są różne te przyczyny i każdy przypadek, każdą sytuację należałoby indywidualnie rozpatrywać. No na pewno
czy też może jakieś przyczyny w myśleniu, prawda, o tym?
Czy na pewno nigdy nie oceniam, w sensie nie osądzam tych osób, które przychodzą i podejmują proces kościelny i które już są właściwie po rozwodzie cywilnym. Natomiast no to jest to, co powiedziałem na początku samym, czyli jakby no, faktycznie no, dopuszcza się, nawet jeśli nie w momencie zawierania małżeństwa nie zakłada się, że dojdzie do rozwodu, to w przypadku jakiegoś kryzysu uruchamia się nagle to myślenie, no przecież jest wyjście z tej sytuacji właśnie w postaci rozwodu. Nie wyjście w postaci popracujmy nad tym problemem razem, ale łatwiej się rozwieść. Ja, kiedy miałem okazję czasami spisywać protokoły przedślubne w kancelarii, to w tym pytaniu, czy zakładają powiedzmy rozwód, czy też będą się decydować żyć zgodnie z nauką Kościoła. Oczywiście, że wtedy wszyscy mówią tak, bo wiadomo, że gdyby ktoś powiedział nie, to protokół przedślubny byłby zakończony na tym etapie. Jeszcze jakby dodatkowo rozbudowywałem to pytanie i mówiłem, czy w związku z tym, że pani czy pan nie dopuszcza rozwodu, czy zrobi wszystko, co w pani mocy, by małżeństwo utrzymać? A więc nie tylko chodzi o to, że ja nie dopuszczam do rozwodu, tylko czy ja zrobię wszystko, co w mojej mocy. Oczywiście, że nikt nie jest w 100% gotowy powiedzieć tak. I ja nie oczekuję takiej odpowiedzi, bo nikt nie wie, czym go życie zaskoczy. Natomiast no, oczekuję pewnej gotowości w momencie zawierania małżeństwa. Oczekuję gotowości do tego, że wtedy, gdy przyjdzie choroba, gdy właśnie już nie będziemy piękni i młodzi, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, oczywiście z pomocą Pana Boga, żeby to małżeństwo utrzymać.
Te słowa zrobię wszystko, co w mojej mocy i tutaj przechodzimy do tego kolejnego pytania. Wszystko, co w mojej mocy, ale też jest moc sakramentu do dyspozycji na wyciągnięcie ręki. Czy korzystacie, jak sięgacie, w jaki sposób, czy w jakich sytuacjach uruchamiacie jakby swoje myślenie o tym, że taką możliwość macie?
No właśnie mi się wydaje, że moc sakramentu jest w tym założeniu, że nie ma innego wyjścia jak tylko porozumienie. To jest siła, która nie daje... Całą siłę w problemie możemy skierować na jego rozwiązanie. Bo zauważmy, że na przykład tak się, może to będzie troszeczkę mało adekwatne, ale myślę, że pokażę jakby o co chodzi. No, że złodziej musi się też natrudzić, żeby ukraść, ale wcale dobrej rzeczy nie robi. Nie? Czyli to, on musi tam nawet naprawdę myśleć, inteligencji użyć ponadprzeciętnej, jak to zrobić, żeby ukraść i nie wpaść. Nie? Czyli można skierować po prostu bardzo dużo wysiłku na złą rzecz. I w przypadku małżeństwa właśnie sakrament jest taką gwarancją, że całą naszą siłę skierujemy, taką ludzką, skierujemy na rozwiązanie problemu, to jest pierwsze, a po drugie, że jeżeli nie będziemy w stanie znaleźć rozwiązania, to będziemy się dotąd modlić i dotąd prosić Boga o pomoc, aż wodę w wino przemieni, nie? Czyli że on zadziała, nie? I że właśnie ten widzialny znak niewidzialnej łaski, czyli sakrament, jest gwarantem właśnie tego, że zobaczymy te owoce, nie? Że one zaistnieją i ktoś inny z boku patrząc powie, kurczę, no ja nie wiem, w takiej sytuacji rzeczywiście po ludzku rzecz biorąc oni nie byli w stanie wyjść z tego, nie? Ale to, że są razem, to jest znak widzialny tego, że Bóg zadziałał. Nie? I że właśnie w tym jest sakrament, nie? Że ja w tym widzę właśnie, że w ten sposób możemy zobaczyć, że Bóg działa.
Zobaczcie, jakie mamy niesamowite szczęście, że jesteśmy sakramentalnymi małżeństwami, że mamy to wsparcie. Jest fantastyczne, jeżeli mamy pełną świadomość i taką naprawdę dużą wiarę, że to wsparcie rzeczywiście istnieje. Ma to też taki wymiar czysto praktyczny, tak jak ty mówisz, że nas zmusza do szukania drogi wyjścia. Niedawno słyszałem takie świadectwo jednej z par uczestniczących na rekolekcjach spotkań małżeńskich w bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji i powiedzieli w ten sposób, że oni już sobie nawzajem nie wierzyli, ale na szczęście oboje wierzyli temu samemu Bogu. Czyli tam się spotkali i potem już między sobą to porozumienie też nawiązali. Więc to naprawdę mamy, to jesteście pewnie tego świadomi.
Odpowiedź na pytanie, jaka jest moc sakramentu.
Tak, dokładnie.
Ja chyba mogę powiedzieć za obydwoje, że chyba nie tak zupełnie dawno sobie uświadomiliśmy, jaką wielką łaskę dostaliśmy od Pana Boga w postaci sakramentu. I dopiero niedawno sobie uświadomiliśmy, co to jest ten sakrament małżeństwa, jak on nas wspiera w drodze do nieba. Bo tak naprawdę my sobie złożyliśmy przysięgę, tak? Wiedzieliśmy, że składamy ją w obecności Boga, ale to na nasze ludzkie słowa. I słowa tej przysięgi, jak tu dzisiaj wielokrotnie powiedzieliśmy, łatwo można złamać. Łatwo można o nich zapomnieć. Natomiast przez to, że zostaliśmy obdarzeni tą łaską sakramentu i mamy to niesamowite wsparcie Pana Boga, to tak jak Tomek mówi, w godzinie upadku, w godzinie trudności, zawsze możemy powiedzieć: Panie Boże, no w końcu to Ty nas połączyłeś, pozwoliłeś nam się znaleźć, pomóż nam, bo nie dajemy rady. I dla mnie to jest właśnie ta moc małżeństwa sakramentalnego.
Tak, no to co Trzymasia mówiła, że to jest relacja nie tylko męża i żony, nie tylko moja Jasie, tylko moja z Panem Bogiem, Pana Boga z Asią i nasza wzajemna, że to w tym trójkącie się rozgrywa. Ja tak sobie uśmiecham się teraz pod nosem, bo tak sobie przysłuchuję się nami i chciałbym, żeby nie powstało takie mylne wrażenie, że my, te nasze małżeństwa to są takie super kościółkowe i po prostu wracamy do domu, ubieramy się w białe szaty i śpiewamy psalmy, prawda, godzinami śpiewamy psalmy. To nie, to tak rzeczywiście nie wygląda.
Odpoczynek,
i to życie sakramentalne to właśnie polega też na tym, że akceptujemy to, że jesteśmy grzeszni i akceptujemy to, że potrzebujemy wsparcia w Pana Boga w tym, żebyśmy trwali w małżeństwie. I dla mnie ogromną pomocą jest to, że ja wiem, że moja żona patrzy, na przykład zwraca uwagę na to, chodzimy razem do kościoła, przystępujemy razem do Komunii Świętej, a jakby się zdarzyło, że razem nie przystępujemy, to nas, jak to dwa razy się zdarzy, to żona mi się spyta, a to kiedy byłeś w spowiedzi ostatnio, czy może powinieneś tam się wybrać do... klęknąć w konfesjonale, obok konfesjonału i się wyspowiadać. Więc to jest też ten wymiar sakramentalny małżeństwa, wspólne uczestniczenie w życiu sakramentalnym, nie tylko sakrament małżeństwa, ale w ogóle w życiu sakramentalnym.
Proszę księdza, co w sytuacjach, kiedy mamy małżonków, a tylko jedno z nich serio traktuje przysięgę małżeńską i te jej poszczególne elementy, a drugie odpuściło sobie gdzieś już dawno. Jak gdzieś tą sytuację można rozwiązać? Czy tutaj jakby jednoznacznie ona się musi kończyć rozwodem, czy na przykład kończy się takim życiem jednostronnym? Jakie są przykłady? Co się może dziać w takich sytuacjach?
Wszystko się może dziać. Znaczy, może się skończyć rozwodem i nie musi się skończyć rozwodem. Na pewno ja wierzę, że to jest wielkie cierpienie dla strony, która tą przysięgę traktuje poważnie i nie ma wsparcia we współmałżonku i widzi, że ewidentnie ta druga strona lekceważy tą przysięgę, nie dochowuje tej przysięgi. na pewno wielkie cierpienie i ból jest takiej osoby.
Często się zdarzają takie sytuacje, często się spotykacie, nie wiem, może nawet nie tylko ksiądz, ale...
My mamy takiego znajomego, który w tej chwili już jest wdowcem, ale żona opuściła go wtedy, kiedy zdiagnozowano u niego poważną chorobę. On leżał w szpitalu, żona przyszła z testamentem, żeby podpisał, że zrzeka się i w ogóle zapisuje jej cały majątek, mieszkanie i tak dalej. I w taki sposób się z nim, że tak powiem,
pożegnała.
Natomiast on przez całe życie jej, bo ona już zmarła, do końca jej życia pozostał jej wierny, walcząc o czystość w tym małżeństwie, o to różne tam rzeczy się po drodze działy. Dla nas to jest naprawdę świadectwo właśnie, po pierwsze, właśnie tego cierpienia, człowieka opuszczonego też w chorobie po prostu, przez osobę, która no, powinna być wsparciem. Ale z drugiej strony świadectwo niesamowitej siły, bo on wprost mówił, to jest mój Chrystus. Ta siła, którą ja mam i dzięki komu wytrwałem, to jest właśnie mój Chrystus. I to, że on, jakie on ma niesamowite teraz radość, że on wytrwał, jak to jest niesamowite dla niego teraz pociecha, że on tej przysięgi nie złamał nigdy, że jej dochował i że może Panu Bogu powiedzieć, że dzięki Tobie wytrwałem. Jak on o tym mówi, a mówi o tym ostatnio często, to widać mi takie niesamowite szczęście, że ten ukończony etap drogi i to zwycięstwo nad tyloma pokusami no daje mu teraz niesamowitą siłę, gdzie dalej z tą chorobą walczy. Także dla nas niezwykle budujące świadectwo, dlatego że właśnie to nie jest postawa, którą się jakby często spotyka, tym bardziej w sytuacji, gdzie można sobie znaleźć usprawiedliwienie. Jestem chory, właściwie opieka jest mi potrzebna na stop, najłatwiej byłoby znaleźć sobie kobietę, przygarnąć, przytulić, ona by się może trochę mną zajęła i byłoby wtedy no jakoś tam znośniej, tak?
No i tutaj jeszcze druga rzecz, takie świadectwo znowuż wierności Pana Boga, że on modląc się za swoją żonę, o jej nawrócenie, na łożu śmierci praktycznie wymodlił jej to nawrócenie, to znaczy przyszedł, ona się z nim pojednała, to znaczy on do niej przyszedł, pojednali się, wyspowiadała się, przyjęła sakrament Komunii Świętej i na drugi dzień zmarła. Także po prostu też takie świadectwo właśnie wierności Pana Boga tej obietnicy, że w ostatniej godzinie gdzieś tam doprowadził do takiej sytuacji, że to pojednanie było możliwe, że było właśnie pojednanie z Bogiem. No i ta osoba, która właśnie była tą rolą, tą stroną właśnie krzywdzącą, miała szansę właśnie też na pojednanie, nie? No i znowuż ten, który prosił Pana Boga, też otrzymał tę łaskę przed śmiercią tuż, nie? I że wytrwał do końca, bo to było w ostatniej godzinie, nie? Więc no, niesamowite po prostu.
Wracamy do punktu wyjścia, do tego, o czym bardzo często rozmawiamy w tych programach, jak ważne jest, jak istotne jest ustalenie gdzieś tych takich zasad i wartości na dzień dobry, co nie zmienia faktu, że w życiu różnie bywa i jeden czy drugi może od nich odejść, zapomnieć i zachcieć mu się czegoś innego. To są, proszę księdza, częste sytuacje, takie rozejście wartości, czy rzadziej to się zdarza? Czy częściej się zdarza, że na przykład obydwoje gdzieś po prostu zarzucają to, co sobie przysięgali? Nie da się statystycznie.
Nie da się statystycznie, bo o co chodzi? Nawet jeśli do rozwodu dojdzie i to, co tutaj już pan Tomasz to zaznaczył na przykładzie tej wspólnoty Sychar, nawet jeśli do rozwodu dojdzie, to ja dalej mogę być wierny przysiędze małżeńskiej, więc to nie jest tak, że każdy rozwodnik przekreślił przysięgę małżeńską. Także to faktycznie no trudno powiedzieć, co w duszy ludzkiej siedzi.
Ale ważne, żeby zaznaczyć, że taka możliwość jest i taka ewentualność istnieje i takie sytuacje się zdarzają.
Że?
Tej wierności, mimo rozwodu.
Jak najbardziej. No to mi się przypomina taka anegdota, znowu powiedziana przez pana doktora Polikowskiego, pewnie tutaj może znana, a jeśli nie znana słuchaczom, to przypomnę, jak to... Już dokładnie nie pamiętam, bo to teraz mi się spontanicznie przypomniało, czy to był redaktor jakiś, czy ktoś z gości zaproszonych na uroczystość 50-lecia małżeństwa zapytał pana, prawda, statecznego żydziatka: proszę pana, pan nigdy nie miał pokusy się rozwieść ze swoją żoną? On mówi: zabić ją chciałem nie raz, ale rozwieść nigdy. No, wiadomo, że tak jak już pani powiedziała, no, nie jest kolorowo i wszyscy to wiemy dobrze, natomiast to nie zawsze musi się kończyć rozwodem. Tak,
jakby, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, zachęta i niech to będzie jakiś kierunek.
To będzie nie opuszczę cię aż do śmierci właśnie.
Bardzo dziękuję wam za to spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, proszę państwa, od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji.
Dobranoc.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.